wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Dzięki Bogu, że jesteście tutaj, że przyszliście na to miejsce, że uznaliście, że w taką pogodę, w taki śnieg mimo wszystko warto się wspinać. Wiecie, chciałem się z wami podzielić, że Bóg dziś dotykał mojego serca tą księgą. Ta księga jest nie tylko o pokucie, o odnowie w życiu Jonasza, ale ta księga mówi do mojego życia, że moje życie musi być życiem, które Bóg może użyć i które może przeglądać. To jest życiem, które mogę prowadzić tylko w sile Ducha Świętego. I chciałbym kontynuować to niezwykłe studium Księgi Jonasza. Powiem tak, nie pierwszy raz czytam Księgę Jonasza, nie pierwszy raz głoszę z niej słowo, ale za każdym razem to słowo, ta Boża manna jest pierwsza. Za każdym razem jest potężna, jest silna i jest pouczająca. Kiedy zacząłem dzisiaj czytać to słowo, pomyślałem sobie: Duchu Święty, przemów do naszych serc, abyśmy nie byli jak czytelnicy w bibliotece, którzy czytają książkę, ale jako ci, którzy stoją przed Tobą i słyszą Twoje słowo. Chciałbym dziś znowu patrzeć do Księgi Jonasza. Nie wiem, jak daleko Bóg pozwoli zajść, w Jego dłoniach nasze życie i tylko w Jego, ale wiem, że jeśli Bóg da siły, to chciałbym, aby jeszcze za tydzień również z tej księgi się z wami dzielić. Wracając, kierując się do tekstu słowa, odkryłem ciekawą rzecz. Gdy przeglądacie Księgę Jonasza, gdybyście czytali tylko drugi werset każdego rozdziału, zobaczylibyście pewną rozmowę. Tylko drugi werset, gdybyście wyobrazili. Oczywiście nie polecam takiej zabawy zawsze, ale to jest pewne spostrzeżenie tutaj. Że w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie, Pan mówi: idź do Niniwy, do miasta wielkiego. W drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, wiemy, co Jonasz zrobił, że nie poszedł. Jonasz rozpacza we wnętrzu ryby i mówi: Boże, nie dałem rady. Boże, nie udało mi się zrobić tego, co chciałeś. Jest pełny rozpaczy, gdy przestał wołać, jego sytuacja ulega zmianie. Pan zaczyna znowu do niego mówić, ale ciekawe jest, że w środku, tam w rybie, Bóg nie stawia mu warunków. Bóg nie mówi: jeśli ty zrobisz tak, to ja zrobię tak, zawrzyjmy jakiś układ. Nie, to On jest tym, wiecie, to jest ważne, przybliżcie się do Boga, przybliży się do was. My musimy pokutować w naszych grzechach. Bóg nie będzie, wiecie, dawał się poniżać i wyśmiewać ze swojego imienia. I Jonasz pokutuje. My kazalibyśmy mu przyrzekać, przysięgać: słuchaj, jak już wyjdziesz z tej ryby, to cię puszczę. Ale jak cię puszczę, to masz zrobić to, co powiedziałeś. Bóg niczego takiego od niego nie chce. Jonasz płakał, sam z siebie ślubował, rozpaczał. I trzeci rozdział, drugi werset, mamy dalszy ciąg, tak jak powiedziałem, te drugie wersety, jakby pokazując, co się dzieje. Stań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta. Po raz drugi zostaje posłany. Zwiastuj mu poselstwo, które ja tobie powiedziałem. I wiemy, że tam wewnątrz Jonasz mówi do Pana, przeprasza Go, ale później, kiedy patrzymy na 4:2, pamiętacie? Pierwszy 1:2 było: idź, nie poszedł. 2:2 było: siedział w rybie i płakał, bo nie chciał pójść. 3:2 było: Boże, wybacz, źle zrobiłem i wstań, udaj się do Niniwy, mówi Bóg 2:2. I 4:2 Jonasz mówi: Panie, ja wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem, który wybaczy. Popatrz, co się dzieje, nawracają się. No on strasznie tego nie chciał. On ich nie lubił i Bóg musiał nad nim popracować. Dwa wezwania. W Jonasza 1:1 i 3:1. I jeśli nie słyszymy za pierwszym razem, w tamtym spotkaniu mówiłem, że śladem odstępcy idzie zawsze tornado. Śladem odstępcy idzie wielka burza i śladem odstępcy nie idzie Boże błogosławieństwo. I pamiętamy te słowa. Może wrócę do pierwszego rozdziału, drugi, trzeci. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, mów głośno przeciw niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie, mówi Bóg. Ale tutaj pisze: Jonasz stał i uciekł. Drugie wołanie jest troszkę inne. Bóg znowu do niego mówi: wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo. Już nie jest wołanie przeciwko niej. To już nie jest, że Bóg mówi woje przeciwko temu miastu. Teraz Bóg mówi do niego, zwiastuj temu miastu poselstwo, ponieważ tutaj już nie ma czasu. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. Tutaj chcę wam powiedzieć pewną bardzo ważną rzecz. Tam było wołanie przeciw miastu, tu jest poselstwo. I jest też różnica. Tamten Jonasz i ten Jonasz. Czasami my też musimy przejść taką dolinę cienia i w tej dolinie jest ciężko. W tej dolinie każdy, kto chce się podobać Bogu, będzie jej doświadczał. Każdy, kto chce być wytopiony jak złoto, będzie tego doświadczał. Ale Jonasz ten za drugim razem, na którego patrzymy, nie jest idealny. Zgodzicie się ze mną? My byśmy woleli taką ludzką bajkę. Był sobie zły Jonasz, rybka go tam chapnęła, teraz jest dobry Jonasz. Ale tak nie jest. Był bardzo zły, a teraz jest tylko trochę uparty. Bóg musi dalej nad nim pracować, dalej nad jego głową Boże plany się dzieją. Ale Bóg realizuje swoje powołanie i cierpliwie czeka na naszą zmianę. Chcę wam powiedzieć, wielu z nas tutaj jest, bo Pan Jezus miał dla nas cierpliwość. Powiecie amen na to? Wielu z was tutaj siedzi, bo Bóg ma cierpliwość. Bo Bóg jest Bogiem miłosierny. Bo Bóg jest Bogiem, który czeka. I wrzucił na brzeg, tak jak my czasem wracamy, tam, gdzie zaczynaliśmy. Ile razy widziałem wierzących ludzi, którzy zaczynali powołaniem, zaczynali jakimś Bożym działaniem, wpadali w odstępstwo, problemy, życie, ta ryba przysłowiowa wypluwała ich na brzeg. Znowu byli w tym samym miejscu, gdzie byli wcześniej. Tak jak my czasem wracamy i mówimy, Boże, tyle lat za Tobą chodzę, tak mało Cię znam. Tyle lat za Tobą chodzę i znowu na piasku. Tyle lat za Tobą chodzę i znowu rybami śmierdzi. Znowu się uwikłałem w coś, co nie chciałeś. Znowu usłyszę, że muszę wyruszyć, a czas płynie. Czasami ludzie wychodzą na ten brzeg bardzo inni, czasami trochę inni. Wiecie, wielu z was tego doświadczyło. Może nie myśleliście w kategoriach jonaszowych, ale to jest to uczucie, kiedy człowiek wychodzi ze szpitala, kiedy ze swojej szpitalnej szafki pakujesz ręcznik, kubek i wracasz do domu. A lekarz stoi i kiwa głową nad dokumentami. A ty idziesz do domu i czujesz, że to jest to. To jest ten moment, kiedy zatrzymujesz się samochodem na poboczu drogi po tym, co przed chwilą mogłoby się stać. Ale mówisz, Boże, gdybyś mnie nie pilnował, to ja nie wiem, co by z tego było. To jest to miejsce, które czasami byliście w nim, gdzie kiwa się głową i się mówi, Boże, gdybyś nie był tak dobry, gdybyś nie był tak cierpliwy, to ja już wiem, jakby się to skończyło. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że największe fundacje, fundacje do walki z rakiem, fundacje do walki z przestępczością, fundacje do walki z prostytucją, z handlem ludzi, powstały takie rzeczy zawsze przez ludzi, którzy tego doświadczyli, których ten ból dotknął, którzy podnieśli się gdzieś na jakiejś plaży życia, na jakiejś pustyni. Bardzo często misja dla alkoholików jest prowadzona przez byłego alkoholika. On wie, o czym mówi. Bardzo często misja dla sierot jest prowadzona przez byłego sierotę. Bardzo często misja dla prostytutek jest prowadzona przez doświadczoną życiem kobietę. Ponieważ nie ma ideałów. Jest ten świat i jedyne, co jest idealne i dobre, to jest Bóg, który patrzy na nasze posłuszeństwo. I wers drugi teraz dosłownie mówi po raz drugi do Jonasza, wstań i idź. Wstań i idź do Niniwy. I tym razem Jonasz wstaje i idzie. Tym razem jest w stanie iść. Teraz już, bo czasu jest niewiele. Zbliżały się dni sądu nad miastem. Zegar tykał i zbliżał się do tej godziny. Wiecie, w naszych czasach często ludzie nie dają sobie drugiej szansy. Ja widzę dzisiaj w Jezusie Boga, który daje drugą szansę. Boga, do którego należy czas. Boga, który czyni wszystko w wyznaczonym czasie. I mówi do Jonasza, wstań i idź. Czasami w naszym życiu nie zawsze ktoś nam drugi raz zaufa. Nie zawsze wykorzystamy szansę, ale nieważne co zrobimy, jeżeli Bóg dał ci szansę pozbierać się gdzieś na życiowym piasku, jeśli Bóg ci to dał, to nie zmarnuj tego. To tacy ludzie są najbardziej płonącym kościołem. Komu wiele wybaczono, ten wiele kocha. A niektórzy z nas tak mało kochali, że Bóg nam musiał 2 razy pokazać, ile nam wybacza. Czasami więcej razy pokazuje nam Bóg, mówi, słuchaj, Twoje życie w moich dłoniach. Wiecie, w naszych czasach ludzie często potępiają się, nie dają sobie takich szansy. I podobnie czasem jest w Kościele. Widziałem wiele razy taką sytuację, że Kościół się o jakiegoś człowieka modli, woła o niego, prosi o niego, stoi za nim, a potem, kiedy mu się polepszy w życiu, ten człowiek powoli traci zainteresowanie i zapomina, co mu Pan uczynił. To jest bardzo niebezpieczna pozycja. Zawsze okazuje się, że ta wymodlona osoba nie ma czasu dla zboru i świadectwa. Ja nikomu nie wypominam modlitwy teraz, nie zrozumcie mnie źle. Jeśli Bóg uczynił cud w naszym życiu, w twoim czy w moim, chwała Jezusowi. Ale czyni to po to, abyśmy żyli na chwałę Jezusowi. Byśmy nie byli tylko ludźmi teorii, ale ludźmi praktyki. Gdzie słyszałem, kiedyś mi jeden brat opowiadał o takim biznesmenie, który ciężko zachorował, strasznie bogaty człowiek. I kiedy walczył w szpitalu z chorobą, gdzie lekarze już kiwali głową i mówili, z tego już nie wyjdzie, nigdy. Nigdy nie da rady z tego wyjść. Ten pastor poszedł do niego i modlił się o niego. I wołał o jego życie. I ten biznesmen był tak poruszony miłością zboru i modlitwą tych ludzi, że powiedział, jeżeli wyjdę z tego, to przeznaczę $1,000,000 na misję z waszego zboru. Dam $1,000,000. Ponieważ nigdy nikt mnie tak nie kochał, nikt mi nie okazał takiego świadectwa. Potem okazało się, że tego człowieka Bóg uzdrowił, wyszedł ze szpitala, nigdy się nie pojawił w zborze. Ten brat o nim zapomniał, ale któregoś dnia spotkali się w sklepie i on mówi, czy ty nie jesteś tym człowiekiem, o którego ja się modliłem? On mówi, no, tak to ja. Wiesz, nie żeby mi chodziło o pieniądze, ale pamiętam, że nas coś obiecałeś na misję. Mówiłeś, że dasz nam $1,000,000. On mówi, to musiałem być bardzo chory. Wiecie, o czym mówię? Kiedy nam się wydaje, że to jest taka zabawa. Ile razy można grać w to? Ja nie chcę nikogo straszyć, bo na strachu się Kościół nie buduje. Chcę powiedzieć, Bóg nas kocha i chce, byśmy Jego kochali. To jest to, co chcę powiedzieć, nic innego. Tak to bywa czasami, że musimy pamiętać o takiej braterskiej uczciwości względem Kościoła. Ale wróćmy do tekstu, do księgi Jonasza. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia i wołał tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblegli się we włosienice, wielcy i mali. Wiecie, tutaj jest napisane naprawdę dużo, jeśli uważnie słuchaliśmy. Może troszeczkę od początku powiem. Nie wiemy, gdzie na brzegu ryba wypluła Jonasza. Nie wiem, jaka to jest ryba, jaki rodzaj ryby. Czytałem różne badania różnych biologów, znawców, tam podają nazwy, nie wiem. Nie wiem, jak daleko były do Niniwy. Wiemy jedno, że Niniwa nie leży na brzegu morza. Z tego, co mówią żydowscy komentatorzy, Jonasz musiał przebyć do Niniwy prawdopodobnie około 800 kilometrów pieszą wędrówką. I teraz Biblia dosłownie mówi o Niniwie, że Niniwa jest miastem wielkim w Bogu, tak tu jest dosłownie napisane. Myślę, że Bóg ma jakiś plan dla tego miasta. I to, co tu czytamy teraz, czytaliśmy takie słowa, że Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. Chcę wam tu pewną ważną rzecz powiedzieć, która wynika z tekstu hebrajskiego, a jest niewidoczna w naszym tekście. Niniwa nie była miastem na 3 dni drogi, żeby do niej dojść. Niniwa była miastem na 3 dni drogi, żeby ją obejść w koło. Niniwa była dużo dalej niż 3 dni. I teraz Jonasz, wiecie, no musiałby, policzcie sobie sami, z jaką szybkością iść, żeby 800 kilometrów w 3 dni zrobić. Umówmy się, no. I Bóg może wszystko oczywiście, ale ja myślę, że warto się skupić nad tekstem. Tak jak jeszcze raz powtórzę, Niniwa była nie o 3 dni drogi, ale na 3 dni drogi, żeby ją obejść. Tu pisze o jej wielkości. I teraz dlaczego Jonasz wszedł w 1 dzień, a nie 3 dni? Widzicie, bo Jonasz głosił potężne poselstwo Boże i Bóg tutaj pokazuje nam pewien wielki symbol. Gdyby Jonasz szedł wokół Niniwy w ten sposób, to szedłby wokół niej 3 dni. Ale Jonasz nie szedł w ten sposób, Jonasz wszedł do Niniwy przez środek, zatrzymał się w 1 dzień na środku i zaczął mówić tak, że całe miasto usłyszało. I całe miasto zaczęło się poruszać według Słowa Bożego, które dał Duch Święty. On przeszedł je całe odważnie, wszedł na 1 dzień w głąb i zaczął głosić po środku. Zaczął głosić tak, jak należy. I dla mnie to jest lekcja, którą Bóg mi pokazuje, byśmy nie łazili wokół naszych problemów, ale abyśmy uderzali w sedno z problemów. Byśmy nie mówili o modlitwie, ale się modlili. Byśmy nie mówili o wyznawaniu grzechów, ale je wyznawali. Byśmy nie mówili, mów do nas Panie, a potem Go nie chcemy słuchać, ale abyśmy słuchali Pana, co ma nam do powiedzenia. To jest przesłanie, które widzę w tej księgierce. By wykonać wolę Bożą, człowiekowi jest potrzebna od Boga siła. I Jonasz ją otrzymał. Wiecie dlaczego? Bo Bóg nikogo z nas nie powołał, żeby się z Nim spierać. Amen. Bóg nas nie powołał, żebyśmy się z Nim kłócili i spierali. Ale powołał nas, żebyśmy Mu ufali. Żebyśmy Mu ufali w wyznawaniu naszych grzechów. Żebyśmy Mu ufali w naszych modlitwach. Żebyśmy Mu ufali w tym, że On nas zmieni, że nas podniesie, posili, uzdrowi. A wtedy Bóg mówi, ci, którzy ufają Panu, umrą bez nadziei, tak? Nie, mówi, ci, którzy ufają Panu, dziś to mnie to dotknęło, ci, którzy ufają Panu, co się z nimi dzieje? Nabierają nowych sił. Bóg daje siłę, wzbijają się w górę, jak na skrzydłach, jak orły, biegną, a nie mdleją. I on nas zaufał Panu i miasto, które wymagałoby 3 dni, żeby je obejść. I tu coś powiedzieć, tu coś powiedzieć, tu coś powiedzieć, stał się trąbą Bożą, stał się zwiastunem Bożego Słowa i Bożej potęgi w samym jego centrum. Co to była Niniwa? Chcę wam powiedzieć, to nie było miasto aniołków. To było potworne miasto. Ja nie wiem, czy dzisiaj na świecie, gdzie jest takie miasto, w którym się robiło to, co w Niniwie. Idzie do Niniwy. Ja się mu nie dziwię, że on trochę nie chciał. Wszyscy słyszeli, kim byli Asyryjczycy, prawda? A to są dokładnie ci ludzie, ta sama kultura. To oni będą centrum Asyrii późniejszej. I wiecie, on idzie, ufając i wierząc w Boże prowadzenie do miasta, które zabiło wielu ludzi, do miasta handlarzy niewolników, do miasta bezlitosnych żołnierzy, którzy zabijają każdego, kto się postawi, do miasta, gdzie bogacze śmieją się z wszystkiego, do miasta zamieszkałego przez ludzi, którzy gardzili własnym życiem i życiem wrogów. Idzie i wierzy i cicho wierzy, że Bóg zna najlepszy czas. I my czasami też musimy uwierzyć, że Bóg zna najlepszy czas. Kiedy patrzymy wokół, nic nie wygląda jak Boża chwila. Nic nie wygląda właściwie. Wszystko wygląda, że właściwie wypadałoby się tylko poddać. Czasem tak w życiu jest. Ale gdyby miał ufać sobie, to ja myślę, że gdyby szedł we własnej ufności, wyszedłby zza wzgórz i zobaczyłby mury Niniwy. Zobaczyłby oddziały wojskowe zmierzające do miasta. Zobaczyłby te tłumy ludzi. I uciekłby szybko z powrotem. Poddałby się, powiedziałby, to nie dla mnie. Ale tylko idąc z Panu, był bezpieczny i Pan stwierdził, że to jest ten dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, który dał Pan. Nie zatwardzajcie swojego serca, woła do kościoła. To jest mój dzień, znam najlepszy dzień. I Jonasz wchodzi do centrum miasta i rozlega się najbardziej niechciane kazanie świata. Kazanie pod tytułem zostało 40 dni. Gdyby Jonasz głosił to kazanie z każdej strony po trochu, to jednym by musiał mówić, że zostało 40, drugim by musiał mówić, że 39, w trzecim, że 38. Ale że wszedł w jeden dzień w centrum miasta, mógł ogłosić, wszyscy macie równe szanse. To pokazuje, że wszyscy macie równe szanse. Do każdego z was Ewangelia dociera we właściwym czasie, wtedy, kiedy Pan Bóg chce. Nie wiem, kiedy Jonasz otrzymał całość poselstwa, które wygłosił, kiedy Bóg to tak w niego mocno włożył, ale myślę, że prawdopodobnie dopiero wtedy właśnie, kiedy wszedł do tego miasta i jak mówię, rozlega się to najbardziej niechciane kazanie. Zostało 40 dni. Za pierwszym razem, gdy czytamy, wiecie, nieprawość Niniwy dochodziła do Pana, ale tutaj nieprawość Niniwy przelała się. Miara niesprawiedliwości przelała się, a świadczy o tym do 40. Zostało 40 dni. Zostało 40 dni. I Jonasz musiał w tej Bożej sile przejść to miasto w jeden dzień. W naszych czasach jest dokładnie tak samo, chcę wam powiedzieć. Nic nie zmienia się na lepsze. To, co czasem kiedyś było niesprawiedliwe i dziś niesprawiedliwe. I dzisiaj zło tak samo jak wtedy woła o pomstę do nieba. I Niniwa rozpoczyna prawdziwą pokutę. Pokutę, która porusza serce. Pokutę, o której Jezus czytał wstrząśnięty. Prorok przeszedł przez miasto jak burza, słuchajcie. Wywołał przebudzenie jak burza. Całe miasto było wstrząśnięte. Ludzie z Niniwy, ludzie, którymi gardzimy, mówimy, że to były kiedyś prymitywne warunki. Co to byli za ludzie? Ludzie z Niniwy wzięli to słowo, a Pan Jezus dał im nam za przykład. Niniwa rozpoczyna prawdziwą pokutę. I Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale od 32 wersetu co nas naucza? Chcemy wiedzieć, co naucza Jezus? Posłuchajmy. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Nie wiesz, gdzie ty staniesz. Ja wiem jedno, może się przydarzyć tak, że na tym sądzie będzie obok ciebie stał człowiek z Niniwy. I ten poganin, gardzony przez religię, zostanie przez Boga pochwalony. Gdzie jest nasze miejsce przed Bożym obliczem? Nawet Pan Jezus dawał nam Niniwę za przykład. Mówi, to jest prawdziwa pokuta. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Chcę wam zwrócić jeszcze jedną uwagę. Wielu ludzi mówi, że Księga Jonasza jest księgą dopisaną, nieprawdziwą, nienatchnioną, że to taka bajka. Jezus cytuje tą księgę i Jezus w tą bajkę wierzy i ja też chcę w tą bajkę wierzyć jak w świętą prawdę. Amen. Niech sobie uczeni wymyślą, co chcą. Ci sami uczeni, którzy dziś mówią, że to jest bajka, kiedyś myśleli, że ziemia jest płaska. Ci sami uczeni zrobili już wiele błędów, ale mój Pan żadnego błędu nie uczynił. I Jezus cytuje tą księgę, Jezus korzystał z tej księgi, Jezus mówi, że ta księga będzie użyta na sądzie ostatecznym wobec niektórych ludzi, bo czytaliśmy. Także Jezus ucina wszelkie spekulacje nad prawdziwością księgi Jonasza. Bo jeśli ktoś mówi, że wie lepiej od Jezusa, no to umówmy się, to nie jest nasz jakiś, wiecie, autorytet. Czy wierzymy? Kiedy to czytałem, stałem przed Panem, wiecie, i mówiłem, czy my wierzymy, że nasz zbór mógłby być takim głosem dla tego pokolenia? Czy naprawdę w to wierzymy? My się przyzwyczailiśmy, że tak kaznodzieje tak stoją na środku i tak pytają, a czy my naprawdę w to wierzymy? A wszyscy wiedzą, że ani on w to nie wierzy, ani my w to nie wierzymy. Kaznodzieje stoją za kalawizalnicami i mówią, pokutujcie. Ale często sami nie potrafią pokutować. A ci, którzy ich słuchają, wiedzą, to jest takie gadanie, tak się przyzwykło gładać. Ale Duch Święty mówi, że on to traktuje bardzo poważnie. I on aż nie chciał iść i musiał iść. Wiecie, czym się różnią te dwa miejsca? Tym, czym się może nasze nastawienie różnić. Jedni szukają wszelkiego sposobu, żeby wolę Bożą wypełnić. Drudzy szukają wszelkiego usprawiedliwienia, żeby woli Bożej nie wypełnić. Kim jesteś? Poszukiwaczem sposobów czy usprawiedliwienie? Można szukać usprawiedliwienia albo sposobu. Miłość powoduje, że szukasz wszelkiego sposobu. Jak drzwiami nie wpuszczą, próbujemy oknem. Jak nie wpuszczą po dwóch dniach modlitwy, będziemy się modlić kolejne dnia. Brak miłości do Jezusa powoduje, że szukamy wymówek. Jakby tu powiedzieć, że nie? O, nie mogę, bo widzisz to i to i to. Naprawdę, Duch Święty wie. Czy możemy uwierzyć, że możemy zmieniać rzeczywistość? Myślę, że tak. Ale czas, żeby przestać uciekać i marnować to, co cenne. Ja myślę, że przyszedł czas, żeby czasami w twoim życiu umilknął głos z wnętrza ryby, z wnętrza potwora, który cię zjadł. A może twoich bliskich, może oni to powinni usłyszeć. Wiecie, czasami ta ryba nie jest taką rybą w wodzie. Czasami ta ryba nazywa się nienawiść, zemsta, zatwardziałość, krytykaństwo, twarde, kamienne serce i w środku siedzi człowiek, którego ryba nie może wypluć na brzeg, bo nie zamierza wołać o Bożą litość. Ja myślę, że Jonasz jest dla mnie przykładem. Czas pokuty. Różne potwory nas może połykały, ale czas, żeby pokuta rzuciła nas na kolanach na brzeg. Amen. Wierzę, że to jest to, co Duch Święty mi mówi. I mamy też coś więcej niż Jonasza. Oni mieli Jonasza, my mamy Jezusa. Mamy naukę Pana Jezusa, mamy Ducha Świętego, który rozpacza, który płacze, który woła do naszego sumienia. Jak często nie chcemy się wcale przekonać, co Bóg ma. Jak często mówimy, a widocznie tak musi być. Nie będę się z tym zgadzał. Nie chcę się z tym zgadzać. Obywatele Niniwy uwierzyli Bogu. Nasze tłumaczenie tutaj mówi, że uwierzyli w Boga. Dosłownie oni uwierzyli Bogu, temu poselstwu, które Bóg do nich powiedział. Miasto było poruszone. Wiecie, co się stało? Na swoim tronie, w wielkiej tronowej sali, siedział jeden z najdumniejszych władców tamtych czasów. I wtedy z hukiem otwarły się drzwi i wbiegł jeden z heroldów. Myślę, że tak to było, bo tak się te rzeczy odbywały w tamtym czasie. To z historii wiem. Wbiegł jeden z heroldów, runął na kolana i powiedział: Panie, gdybyś wiedział, co się dzieje dzisiaj w naszym mieście. Gdybyś wiedział, co się wyrabia za murami Twojego pałacu. Słowo Boże mówi nam tak, poczytajmy je. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, jak doszła przez Herodów, tak to się robiło. Wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą. Niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło. I niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nad nieszczęściem, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Wiecie, widzę tego króla, widzę władcę, który ma wszystko więcej niż ja, ale zadaję sobie dziś pytanie, czy nie okaże się, że asyryjski władca ma serce bardziej miękkie niż Polak, czy Czech, czy obywatel żyjący w XXI wieku? Wstał ze swojego tronu. Czy tu trzeba coś komentować? Zdjął płaszcz. Wiecie, co znaczy dla króla szata? Wiecie, co znaczyła szata w tamtym czasie? W tamtym starożytnym świecie, starodawnym świecie. Pamiętacie Józefa, co znaczyła szata, którą dał mu ojciec? Szata, to było coś. Szata oznaczała. Pamiętacie, co dał ojciec synowi marnotrawnemu? Dał szatę. Szata oznaczała twój status, to, że byłeś kimś. Zdjął płaszcz. To wielka pokora. Wiecie, żeby się upaprać w pokucie i popiele, król nie tylko musiał zdjąć płaszcz, musiał się cały do naga rozebrać, ponieważ że przywdział na siebie tylko włosienicę. Włosienicę nosiło się samą, nic się więcej nie nosiło. A więc król musiał się obnażyć z wielką pokorą, zapomnieć o swoim majestacie. Rozebrał się i oblógł się w szaty pokutne. I widać, jak jego serce było gotowe. To jest najlepszy czas, kiedy Bóg wyznaczy czas. Dotyczy wszystkiego, to jest akt pokuty. I król zasiada w popiele. Poddani nie zobaczą go siedzącego na tronie. Wiecie, co mi Duch Święty pokazał, kiedy to czytałem? Patrzę i widzę wielkiego asyryjskiego władcę, który nie siedzi na tronie. I to mi pokazuje wielką prawdę, którą wam chcę dziś od Ducha Świętego powiedzieć dla twojego życia. Albo ludzie zobaczą ciebie, jak pokutujesz i wyznajesz grzechy, albo cię będą oglądać w twojej klęsce i totalnym upadku. Wybieraj. Albo twoje życie będzie zwycięstwem w Jezusie, albo będzie totalną klęską i śmiercią. Albo cię zobaczą w pokorze, albo cię zobaczą w hańbie grzechu. Grzech też pozbawia majestatu. I król to zobaczył. Ludzie widzieli go siedzącego w popiele pokuty. Szybko rozeszło się. Nawet król pokutuje. Inaczej, jeszcze raz mówię, zobaczyliby go w łańcuchach, których idzie do niewoli. Zobaczyliby go w łańcuchach hańby, ponieważ jeżeli nie pokutujemy, diabeł założy na ciebie takie łańcuchy, że pójdziesz jak baranek, jak zwierzątko na rzeź. Gdzie nas zobaczą? Co nasze życie mówi naszej okolicy? Co nasze życie mówi nam? I chcę wam powiedzieć, że kiedy zamyśliłem się nad tym tekstem, mocno poruszyło się we mnie wszystko. Pomyślałem sobie, co za dzień. Co za czas. Wiecie, co się stało? Na drugi dzień nad Niniwą wzeszło słońce. Na drugi dzień zaczął się kolejny dzień. Gdy nad Niniwą wstał świt, ukazał się niezwykły widok. Aż mi się płakać zaczęło. Bo to jest ten widok, którym Bóg kiedyś ciebie i mnie powołał, tylko my o tym wszystkim zapomnieliśmy. Nie było świeżego jedzenia na straganach w tamten dzień. Przekupki nie wołały, żeby coś sprzedać. Nikt nie upiekł świeżego chleba. Miasto wyglądało, jakby jakaś klęska przyszła, jakby się poddało, ale to było wielkie zwycięstwo. To był nie płacz rozpaczy, a płacz zwycięstwa. Nawet zwierzęta w tamtym mieście czuły, że coś się stało. Jak inaczej wygląda życie, kiedy Pan przychodzi w nasze życie. Wiecie, tak pragnę, żeby Bóg przyszedł w moje twarde serce, żeby Bóg przyszedł w moje życie i chciał nas używać. Królewski edykt wygłoszony został do ludzi. Zwierzęta pokutowały, ludzie pokutowały, sklepy były zamknięte, nad miastem cisza zaległa. I król dał edykt, wydał edykt do miasta, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. Słyszycie, co powiedział? Czy my jeszcze słyszymy, co Bóg mówi? Zawróci ze swojej drogi, od bezprawia. Wiecie, co to znaczyło? To znaczyło, że o 8 rano niektórzy usłyszeli w drzwiach takie coś. I stał sąsiad ze łzami w oczach. Przyniosłem kurę, którą ukradłem. Przyniosłem jabłka, które ci ukradłem. Przyszedłem cię przeprosić za to, że przeciw tobie mówiłem. Tamtego dnia sąsiad przyszedł do sąsiada z kradzioną kurą, kradzioną krową, ukradzioną miską. Ludzie chodzili po mieście i naprawiali zło. Ludzie chodzili po mieście i pokutowali, a Duch Święty działał. Duch Święty działa, żeby dokładnie takie coś było dziś. Duch Święty nie jest przeciwny radości. Ale my musimy najpierw zapłakać nad naszą nieprawdą, byśmy się mogli z Bożej prawdy radować. Oni nie ukrywali swej pokuty, nawet zwierzęta to wiedziały. Dekret króla pokazuje, jak Niniwa uwierzyła w łaskę. Wiecie, król nie mówi politycznie, no kto wie, o co chodzi, jak dzisiejsi politycy. Kto wie, no co to, może jakiś wariat, może coś. Król czuje, król otwiera swoje serce. Nie mówi na wszelki wypadek, no zróbcie jakieś nabożeństwo, ubierzcie jakieś szaty. Nie, o nie. On wyraża maleńką, ale prawdziwą wiarę w Bożą łaskę. I wiecie, co mówi? Jego wiara jest maleńka. Słowa, które użyte, pokazują, że on bardzo słabo wierzy. Ale wiecie, w co uwierzył? W to, co nam się wydaje, że nam się należy za darmo. Że nam się należy tak po prostu dlatego, że ładnie się w niedzielę uśmiechamy w kościele. Łaska jest za darmo, ale sama się nie robi. Trzeba ją przyjąć. I on mówi takie słowa. Może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A może nie zginiemy. I to mnie dziś trzasnęło, wiecie, jak piorun. Mam dzieci, mam żonę, mam życie i mam plany. I widzę, że tak się przyzwyczaiłem do Ducha Świętego, że prawie się już odporniłem na to, co mówi. Nie chcę takiego życia. Nie chcę być jak człowiek z żelaza, do którego Bóg już zwyczajnie nie może przyjść i powiedzieć: wyznaj swoje winy, chodź do mnie, wracaj, mam lepszy plan niż twoje plany. Cie, koniec nie wymaga żadnego komentarza. Słowo Bóg widział, jest tutaj powiedziane jasno, Bóg widział, mówią wszystko. 770 lat przed Chrystusem jest opisane wielkie przebudzenie. Nie przyszło dlatego, że dobrze grali muzycy. Nie przyszło dlatego, że mieli świetne projekty. Nie przyszło dlatego, że mieli mądrego kogoś, kto umiał to zaplanować i zrobić, ale mieli to dlatego, że jeden człowiek wygłosił poselstwo od Boga, a Duch Święty się do niego przyznał i ogień Ducha Świętego runął na miasto. 780 mniej więcej lat potem, może troszkę więcej, dokładnie nie wiemy, Piotr otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Co Bóg widzi dziś we mnie? Postanowiłem, że powiem o sobie. Nie chcę się zajmować wami. Nie zostałem tu powołany, żeby stać i was krytykować. Zostałem tu powołany nie po to, żeby po prostu być pastorem, który będzie sobie żył jak chce, bo jest pastorem. Wierzę, że wszyscy zostaliśmy powołani, by być braćmi i siostrami. Zostaliśmy powołani, aby zobaczyć, czego Bóg od nas chce. I Biblia mówi, że Bóg widzi. Bóg widział Niniwę. I miasto ocalało na wiele następnych lat. To, co czynili, było dobre w oczach Bożych. To, co uczynili, było szczere. Tamtego dnia ludzie zaczęli żyć inaczej. My uodporniliśmy się. Dostaliśmy tyle kazań, że już tak od nich spuchliśmy, że niektórym z nas się wydaje, że jak chodzą do kościoła 20-40 lat, to już wszystko mają, żebyśmy się nie zdziwili. Albo pójdziemy do niewoli grzechu, albo poddamy się Bogu. Król miał wyjście. Bóg rozpocząłby sąd za 40 dni nad miastem. Prawdopodobnie król poszedłby do niewoli i skończyłby gdzieś w więzieniu. Ale król z drżącymi dłońmi ściągnął szatę, usiadł w popiele i zaczął wołać do nieznanego Boga. Nie miał Nowego Testamentu, nie miał broszurek, nic nie miał oprócz wiary. I nadal jest tak samo. Nic oprócz wiary nie trzeba. Amen. Powstańmy do modlitwy. Alleluja. Panie, Ojcze w niebie, proszę Ciebie, abyś Twoje słowo wkładł w moje serce. Proszę Ciebie, abym nie był człowiekiem twardego serca, bezczelnej mowy, butnych oczu. Proszę Ciebie, Panie, abyś w nasz zbór wlał Twoją pokutę. Aby byli tacy, co naprawdę wierzą, że Jezus przychodzi. Aby byli wśród nas tacy, co naprawdę wierzą w to, co powiedziałeś. Prosimy Cię dziś, Ojcze, jako zebrani tutaj bracia, siostry, przyjaciele. Panie, w naszym mieście tyle jest chorych, tyle biednych, tyle samotnych ludzi, nie ma dokąd iść, Panie. Panie, wybacz, że tak niewiele po nas świat widzi, że Ciebie kochamy. Wybacz, że ja kocham Ciebie tak mało i tak wygodnie dla siebie. Proszę Ciebie, abyś to włożył dziś w nasze serca, abyś nas prowadził, abyś nas poruszał. Wywyższy swoje imię, Panie, chcę, żeby moje życie, życie każdego z nas przyniosło Tobie chwałę. Niech świat zobaczy Jezusa przez nas. Niech nie widzi nas, naszych pieniędzy, planów, ale Ciebie. Błogosław tych, co tu dziś przyszli. Panie, proszę Cię, posil serca tych, którzy dzisiaj czują, że zbliża się czas zmian. Twoje słowo jest światłością naszym nogom i jest pochodnią ścieżką naszym. Oświetl i pokaż każdemu z nas, komu powinieniś oddać, co zabrał, kogo przeprosić za to, co powiedział, co przestać mówić i na zawsze zamilknąć. Panie, prosimy Ciebie o Twoją obecność w naszym zborze. I każdy, kto z Was się zgadza, niech powie amen. Amen. Dziękuję i oddaję bratu prowadzącemu nabożeństwo.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.